Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry, serdecznie witam.
Jesteśmy nad Wartą, Radio Wnet podróżuje z nurtem rzeki Warty. To porozmawiajmy o roli tej rzeki tutaj w gospodarce, w kulturze, w tym jak się zarządza Wartą.
Rzeka Warta i zbiornik Jeziorsko, który jest w zasadzie położony w dolinie rzeki Warty, pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju naszej gminy, bowiem postawiliśmy na turystykę i rekreację i w związku z tym realizujemy szereg inwestycji, które mają ten rejon, jego walory przybliżyć turystom, przybliżyć tym, którzy chcą aktywnie spędzać czas właśnie nad wodą w dolinie rzeki Warty w naszej gminie.
No to jest rola turystyczna, a rola gospodarcza, ekonomiczna, coś się jeszcze oprócz tego dzieje, coś tutaj jest transportowane tą rzeką?
No póki co na razie nie ma takiej możliwości, chociaż takie plany są, żeby tą drogę udostępnić komunikacji wodnej. Z tym, że to już nie jest nasza kompetencja, tutaj ten temat muszą przyjąć Wody Polskie. Póki co mogę powiedzieć, że mamy pełne zabezpieczenie przeciwpowodziowe, co było do tej pory też dużym problemem. Wremontowane są wały na odcinku od Sieradza do Warty. Też w planie jest modernizacja zapory bocznej od Warty do zapory w Skęczniewie. I to tak naprawdę też w jakiś sposób zabezpieczy mieszkańców, pozwoli spokojnie rozwijać się tutaj gminie i mieszkańcom naszej gminy.
Rządzi pan już od wielu lat. Jeszcze raz przypomnijmy, która to jest kadencja?
Czwarta kadencja.
Czwarta kadencja, to teraz porozmawiamy chwilę o historii. Jak tak tutaj szukałem różnych informacji, co się w Warcie działo, to znalazłem z 2013 roku taką informację o tym, że burmistrz Warty, więc chyba pan wykiwał CBA. Rzeczywiście pan wykiwał CBA?
No nie do końca. Tutaj działałem zgodnie z prawem, z przepisami. Rzeczywiście był taki zapis, który po prostu dyskwalifikował wtedy funkcjonującego kierownika. Jest to ważna funkcja w gminie, bo to był kierownik inwestycji. No i jakby spełniając tutaj protokół kontroli CBA, po prostu go zwolniłem. I w tym momencie jego jakby kara się skończyła, bowiem zastosował się do przepisów. Zrezygnował z działalności i mógł wystartować w konkursie. Więc mając na uwadze też tutaj interesy gminy, sprawne funkcjonowanie przede wszystkim Wydziału Inwestycji, który jest bardzo ważny dla rozwoju gminy, po prostu wygrał konkurs i go przyjąłem z powrotem do pracy.
I dalej pracuje.
Tak, pracuje.
Panie burmistrzu, tutaj przyniósł pan nam taki ładny przewodnik po gminie i mieście. Bardzo ładna książeczka. Co to jest za książeczka?
To jest album, w którym uczniowie gimnazjum, tutaj jakby obraz gminy widziany oczami uczniów gimnazjum. Bardzo ładne wydanie. Po udostępnieniu nam tego brudnopisu postanowiliśmy wydać to w formie książkowej. Ten album spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i rzeczywiście jest bardzo ważnym dokumentem, który opisuje, pokazuje całą gminę. Łącznie z zabytkami, też bardzo ważna tutaj jest część historyczna. Mówię o sławnych ludziach z Warty, także warto ten dokument przejrzeć.
Zaraz będziemy tutaj rozmawiać też o historii, o różnych tradycjach Warty. Tutaj Warta też, jak pan nas poinformował, otrzymała Europejską Nagrodę Odnowiciela Wsi. Cóż to jest za nagroda?
Tak, ostatnio otrzymaliśmy bardzo miłą wiadomość. Uczestniczyliśmy w konkursie, który organizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tutaj zostaliśmy jakby wytypowani przez Urząd Marszałkowski do reprezentowania naszego regionu łódzkiego w tym konkursie. Był to konkurs dwuetapowy. Najpierw rozpatrywano wnioski na poziomie krajów poszczególnych. Robiła to Komisja Międzynarodowa z udziałem przedstawicieli z Austrii, Węgier i Słowacji. No i ocena była bardzo pozytywna na poziomie kraju. Naszą gminę wybrano jako najlepszą i później uczestniczyliśmy w konkursie też na poziomie europejskim, w którym brał udział 23 kraje unijne i tutaj też w ramach tej oceny pozytywnej uzyskaliśmy jedną z głównych nagród.
A jeśli chodzi o takie sprawy, takiego codziennego, takiego regalnego życia, no bo jak chodzi się po Warcie, no wrócę do tych naszych wrażeń, które mogą być wrażeniami pobieżnymi, dziennikarskimi, takimi chwilowymi, ale tak wygląda na to, że w mieście nie dzieje się zupełnie nic, że jest jakaś jedna cukiernia, dwie lodziarnie, kompletna cisza. Czy to jest tylko złudzenie?
To jest złudzenie, bo jesteśmy w trakcie realizacji w tej chwili dwóch dużych projektów. Jest realizowany wniosek, projekt rewitalizacji miasta. On jest już na końcowym etapie projektu, w ramach którego ma być zmodernizowana była remiza strażacka, w której powstanie z prawdziwego zdarzenia sala konferencyjno-szkoleniowa, biblioteka na miarę XXI wieku i na samej górze planetarium. Ponadto będą realizowane ulice, kilka ulic. Oprócz tego w trakcie przetargu jest projekt budowy targowiska, nowoczesnego targowiska, który przejmie jakby rolę tego targowiska, które istnieje przy rynku. Też blisko centrum, mam nadzieję, że będzie zaakceptowany. Jesteśmy również w trakcie realizacji dużego projektu w ramach aglomeracji. Także za dwa lata, właściwie przez dwa lata najbliższe, Warta będzie rozkopana, ale żeby było gorzej, musi być lepiej. Jest to duży projekt, uzyskaliśmy 13,5 miliona dofinansowania. Projekt na sumę 23 miliony. Realizowany będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. A ponadto takie bieżące remonty ulic, chodników, także może nie widać to dzisiaj, ale naprawdę dzieje się dużo.
I z tym komunikatem, jak rozumiem, idzie pan do wyborów, żeby ocenili pana mieszkańcy Warty.
Tak, oczywiście. Są to niewątpliwe według mnie sukcesy i sprawiedliwa ocena, myślę, tutaj powinna być pozytywna.
Wybory przed nami, a my bardzo dziękujemy za długą rozmowę i o Warcie, i o samorządzie, i o rzece Warcie. Pan Jan Serafiński, burmistrz Warty, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Może pan zaprosić, może pan na zakończenie powiedzieć.
Zapraszam do Warty, naprawdę z Wartą warto. Mamy wiele do zaoferowania, spędzanie wolnego czasu nad zbiornikiem Jeziorsko, piękne zabytki. Naprawdę warto odwiedzić Wartę.
A my jeszcze o sprawach samorządowych dzisiaj w Poranku Wnet porozmawiamy. Pan Jan Serafiński był naszym gościem, a ponieważ trwają wakacje, coś wakacyjnego i coś polskiego. Czerwone gitary, tak bardzo się starałem. Czerwone gitary, tak bardzo się starałem. Jest godzina 8:54. Poranek Wnet w Warcie trwa dalej.
Radio Poranku.
A w naszym studiu, a właściwie nie w naszym studiu, tylko tutaj w rytarzu klasztoru na Ojców Bernardynów w Warcie, na klasztornym dziedzińcu, jest pani Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta Warty i Rzeki Warty. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
To ponieważ jesteśmy w takim historycznym miejscu, zacznijmy od historii Warty. Kiedy się Warta zaczęła?
No zaczęła się oczywiście od nadania praw miejskich w 1255 roku. Otrzymała te prawa jako miasto.
Ale oczywiście to jak zanim zadano prawa miejskie, coś musiało być?
No niestety nie bardzo, dlatego że Warta była na surowym korzeniu. Była zakładana przez dwóch mieszczan sieradzkich i były wytyczone wszystkie ulice i rynek. Także wszystko to, co widzimy dzisiaj, co jest założeniem urbanistycznym miasta, centrum miasta, to właśnie pochodzi z tego okresu, z połowy XIII wieku.
Czyli jak ktoś by samolotem albo dronem tutaj z góry Wartę filmował, to ten układ ulic, układ placów, to jest taki, jak był założony w czasie lokacji w średniowieczu w XIII wieku,
dokładnie tak. Kazimierz Konradowicz nadał prawa miejskie Warcie. Oczywiście to się wiązało z licznymi przywilejami dla mieszkańców tego miasta, dlatego no, było dobrze być mieszkańcem miasta, prawda?
Takie najważniejsze punkty historii miasta przez stulecia.
No, tak zwana rajza krzyżacka w 1331 roku, czyli zniszczenie miasta, generalnie zniszczenie kościoła, pierwszego kościoła farnego. Wiemy o tym z dokumentów pisanych, bo tak było nam by trudno umiejscowić to aż tak dokładną datą. Wiem, że właśnie krzyżacy zniszczyli ten kościół. Oczywiście później powstanie tego klasztoru i kościoła, w którym się znajdujemy, czyli klasztoru Bernardynów w XV wieku i następnie tak, jeżeli w skrócie, prawda, to oczywiście potop szwedzki, który z kolei zniszczył miasto.
Czyli Warta należała do tych miast, które się rozwijały i ten kryzys Polski w Rzeczpospolitej w XVII wieku zahamował rozwój miasta
potopu. No niestety tak to się stało, że po potopie, tak jak wiele miast, Warta bardzo ucierpiała i później niestety już nigdy nie osiągnęła swojej świetności. Tej, którą właśnie miano najbardziej XV-XVI wiek. Wtedy kwitło rzemiosło. Tutaj w Warcie było blisko 40 rodzajów różnych cechów rzemieślniczych, czyli świadczyło to o wyjątkowej randze miasta.
A jak wyglądał związek Warty z rzeką, od której wzięła nazwę i która tu obok przebiega?
Rzeka w ogóle była bliżej miasta, to ciekawe. Ona się oddaliła od miasta. Widać to po dzisiejszych starorzeczach, wyraźnie to widać. I myślę, że przez to, że ona była tak blisko, na pewno jej rola, znaczenie było zdecydowanie większe. No przede wszystkim dostarczała wody i ryb, prawda? A poza tym bliskość łąk, czyli zwierzyna, drobna zwierzyna łowna, która miała ogromne znaczenie w tamtych czasach, bo no przecież ludność... gwarantowała ludności wyżywienie.
I jakie były losy miasteczka po zaborach?
Więc na krótko te tereny znalazły się pod zaborem pruskim. I z tego czasu zachowały się liczne dokumenty lustracyjne, spisowe i tak dalej. A później po Kongresie Wiedeńskim, czyli dokładnie w 1815 roku, Warta już znalazła się w zaborze rosyjskim i należała do ostatniej zachodniej guberni kaliskiej.
Jeszcze wróćmy na chwilę do tych czasów Rzeczpospolitej. Czy tutaj jakieś rody szlacheckie były takie szczególnie związane z tą miejscowością, jakieś nazwiska?
No tak, oczywiście. To nie tylko Warta, bo rody szlacheckie generalnie to... W rody szlacheckie ziemia sieradzka obfitowała, trzeba przyznać. Tu z tych terenów wywodzi się bardzo dużo szlachty. A najbliżej to oczywiście Bartochów i Małków, biernaccy, pstrokońscy.
To teraz z powrotem wracamy do tego XIX wieku, wiek zaborów, ale też wiek kolejnych powstań, kolejnych polskich epopei, czasy Księstwa Warszawskiego, potem powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, czy któryś z tych historycznych, wielkich, ogólnopolskich procesów wywarł jakiś wpływ tutaj na Wartę bezpośrednio?
No tak, oczywiście, że tak. Tutaj w Warcie stacjonował trzeci pułk strzelców konnych. Jest to upamiętnione, jest obelisk, są nazwy ulic, pasaży i właśnie z Warty do powstania ten pułk wyruszał, do powstania oczywiście listopadowego. Potem przyszło powstanie styczniowe 1863-64 i tu ogromną rolę odegrał bardzo młody Józef Oksiński, który jako 20-paroletni młodzieniec przyjechał do Warty i organizował tutaj oddział powstańczy. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do słynnej wówczas cukierni Karola Wusze. To był Szwajcar z pochodzenia.
Mam nadzieję, że Państwo to słyszą w tle, bicie dzwonów. Nawet nie potrzeba nam dżingla radiowego, żeby powiedzieć, że właśnie minęła godzina 9, a w naszym tutaj klasztornym studiu dalej pani Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta Warty i Rzeki Warty. To teraz przenieśmy się w tej podróży dziejowej po Warcie do XX wieku. Tragicznego, a równocześnie wspaniałego, bo odzyskano niepodległość.
No dokładnie nad tym pracujemy, bo to jest stulecie odzyskania niepodległości i zrodziła się, ponieważ nie zostało to powiedziane, muzeum powstało dzięki organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. I w ramach właśnie tej organizacji powstała inicjatywa, żeby wydać książkę, która upamiętniałaby wydarzenia sprzed 100 lat. Nad tym właśnie pracujemy. Przyznam, że udało mi się w tej chwili, ponieważ to będzie opracowanie dotyczące ziemi sieradzkiej, ja konkretnie zajęłam się Wartą i okolicami, udało mi się 55 nazwisk zgromadzić tych, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości Rzeczpospolitej. Oczywiście peowiacy, no i później legioniści i ci, którzy brali udział w Bitwie Warszawskiej.
To kiedy książka się ukaże?
Oczywiście, dokładnie w okolicy daty odzyskania niepodległości, czyli w listopadzie tego roku.
Czyli w listopadzie, ale XX wiek to nie tylko jest odzyskanie niepodległości, to są też tragiczne lata II wojny światowej. Co się tutaj wtedy w Warcie działo?
No, oczywiście również ta karta tragiczna wywarła ogromny wpływ na życie mieszkańców, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę, że my byliśmy tutaj blisko granicy zachodniej i to właśnie przez nasze tereny przemierzały wojska niemieckie i to tutaj wielki atak przyparli. Linia obrony była na rzece Warcie oczywiście. I z tego to powodu Warta również ucierpiała. Dzisiaj, gdy idziemy miastem, nie widać absolutnie tych śladów, ale gdy kilka lat temu muzeum urządziło wystawę związaną właśnie z tamtymi czasami, zaprezentowaliśmy zdjęcia z 1939 roku, no to wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, że takie wielkie zniszczenia miały miejsce, mimo że Warta była pusta w pierwszych dniach września. Niemcy niestety bardzo dużo budynków zbombardowali, zniszczyli. Ludność uciekła właśnie w popłochu, w panice, widząc ogromne rzesze ludności uciekającej z Wielkopolski. No podążyła również w kierunku na Warszawę i miasto było puste, więc w ogóle nie było potrzeby niszczenia go. No ale Niemcy to zrobili.
Czy ludność, która dzisiaj mieszka w Warcie, to są potomkowie tych mieszkańców z poprzednich pokoleń, czy tutaj raczej dokonała się wymiana ludności?
Nie, nie, absolutnie nie dokonała
istnieje
się
tutaj
wymiana.
Ciągłość, tak?
Oczywiście. Kiedy przeszedł front, ludność wróciła do swoich domów. Jak najbardziej jest ciągłość, ale oczywiście dużo jest też nowych mieszkańców.
Kieruje pani dyrektor, kieruje pani dyrektor Muzeum Miasta Warty i Rzeki Warty. Takie wśród postaci związanych z Wartą są takie dwie ciekawe postacie dwudziestowieczne. Jeden pilot i jeden rzeźbiarz.
Zgadza się. Pilot to oczywiście pułkownik Stanisław Skarżyński, urodzony w Warcie, mający tutaj swoją ulicę, swoją tablicę, pomnik, szkołę. Oczywiście poczesne miejsce w naszym muzeum. Gromadzimy po nim wszystkie pamiątki, kontaktujemy się z rodziną, ze wszystkimi, którzy mogliby uzupełnić wiedzę na jego temat. Niedawno mieliśmy wystawę jemu poświęconą. Uczestniliśmy również w przekazaniu pamiątek do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przez syna Macieja. Także jest to bohater, a nawiążę jeszcze do tego czasu sprzed 100 laty. To jest również bohater tamtych czasów. Trzeba powiedzieć, że to jest mało znana karta, ale jednak ten młody chłopak, bo to był przecież chłopak, należał do POW jako kilkunastolatek, następnie został ogłoszony komendantem, brał udział w rozbrajaniu Niemców, marzył o tym i to się wszystko spełniło. Potem oczywiście brał udział w walkach o wschodnie granice Rzeczpospolitej, później brał udział w Bitwie Warszawskiej i mało kto wie, że był ranny w tej bitwie dokładnie 16 sierpnia pod Radzyminem. Pod Radzyminem. Walczył wtedy w 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. I z pola bitwy wyniósł go nie kto inny, tylko przyjaciel z Warty. Ale rana była tak poważna, że nie gwarantowano mu powrotu do zdrowia. Noga nie, była sztywna, niewładna, nie mógł chodzić i dramat trwał 2,5 roku. Przeszedł 8 eksperymentalnych operacji i wszystkie najnowocześniejsze metody rehabilitacji. I nikt nie gwarantował mu zdrowia. Chciano mu wpisać inwalida wojenny w książeczce. Tymczasem on marzył o lataniu i dopiął swego.
I przeleciał przez Atlantyk w 1933, a zginął w czasie wojny.
Tak, zginął, kiedy wracał z nadbremy, bo trzeba powiedzieć, że był wojskowym, był zawodowym wojskowym. I miał szereg ważnych funkcji. Był dowódcą Armii Pomorze, Sił Powietrznych. Potem znalazł się w RAF-ie i tam walczył. No i niestety w czasie nalotu na Bremę, takim wielkim bombowcem Wellington, 5-osobowa załoga tego samolotu, można powiedzieć, tylko bez jego, bez dowódcy uratowała się, natomiast on został pochłonięty przez falę Morza Północnego, a ciało wyrzucone na holenderską wyspę Terschelling.
Stanisław Jakub Skarżyński, urodzony 1 maja 1899 roku w Warcie, jeden ze współtwórców polskiej niepodległości, legendarny pilot i bohater wojenny, historyczna postać z Warty. O stuleciu polskiego lotnictwa też będziemy jeszcze w porankach wnet w czasie naszej letniej trasy mówić. I na zakończenie jeszcze jedna postać pochodząca z Warty, niesamowity artysta, jedna z najciekawszych postaci polskiej sztuki XX wieku, chyba trochę niesłusznie zapomniany, Stanisław Szukalski.
Tak, Stach z Warty Szukalski, tak podpisywał swoje dzieła, Stach z Warty. Tutaj spędził tylko dzieciństwo, ale wiemy mniej więcej, gdzie się urodził, no i z wielkim sentymentem wracał do Warty wspomnieniami. Mówił, że dużo pamiętał atmosferę miasteczka, uliczki. Jego dziadek był kowalem, miał kuźnię, a ojciec, to taka bardzo niespokojna dusza, Dionizy, wyjechał do Afryki i tam pracował w kopalni diamentów. Chciał po prostu zapewnić lepszy byt rodzinie. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no i mały, no już wtedy kilkunastoletni Stanisław, oczywiście z matką, również wyjechał do Ameryki i mieszkali tam jakiś czas w Warszawie. Oj, przepraszam, w Chicago.
Ale wrócił
do Polski. Ależ oczywiście. Trudno mi powiedzieć w bardzo krótkim czasie o Szukalskim, bo o nim można godzinami, dosłownie, powiedzieć coś krótko o Szukalskim, to prawie nic nie powiedzieć, dlatego jest mi naprawdę bardzo trudno.
Ale
bardzo
spróbujmy, ponieważ postać jest z jednej strony znana wśród koneserów sztuki, ale z drugiej strony chyba tak zapomniana i ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki ty był ciekawy artysta, to przynajmniej jakieś słowo. I co tutaj po Szukalskim pozostało w Warcie, w muzeum?
No, oczywiście był bardzo interesujący jako człowiek, ale dla nas jest najważniejszy jako artysta, prawda? I jego sztuka jest, bym powiedziała, bardzo oryginalna, ciekawa, przemyślana, robiąca na widzu ogromne wrażenie. I jego dzieł się nie zapomina. Najgorsze jest tylko to, że niestety w czasie II wojny światowej Niemcy zniszczyli jego pracę. On był wówczas w Polsce i pracował nad ogromnym takim założeniem, zleceniem wojewody Grażyńskiego dla Katowic.
Tak.
No i w 1939 na jego pracownię pod Warszawą spadły bomby. Szukalski uszedł z życiem, jego żona również, jego żona Amerykanką, i tylko dlatego udało im się szybko przedostać do Ameryki, ale jego wszystkie dzieła, które tu przywiózł do Polski, musiały zostać. I później Niemcy zorganizowali wystawę tak zwanej sztuki chorej, gdzie między innymi były prace Witkacego, również Szukalskiego, i później po tej wystawie kazali wszystkie dzieła zniszczyć. I tak się stało. I artysta dobiegający pięćdziesiątki został bez swojego twórczego dorobku. Możemy sobie wyobrazić, jaką gorycz, jaką rozpacz właściwie można mieć, jeżeli jest się artystą, jeżeli jest się człowiekiem szalenie wrażliwym i został się pozbawionym swojej twórczości.
Nie dokończymy tej opowieści, chociaż mam nadzieję, że mi się jeszcze w porankach tej naszej trasy może udało po Szukalskim wspomnieć, ale powiedzmy może, co zostało po nim tutaj w Warcie, w muzeum.
W muzeum mamy duży zbiór listów, mamy jego rysunki, kopie rzeźb, mamy zdjęcia oczywiście, takie materiały archiwalne, no i szereg takich właśnie historii związanych z jego postacią, z jego rodziną.
W takim razie zapraszamy do Warty, do Muzeum Miasta Warty i Rzeki Warty, a pani Barbara Cichecka, która tym muzeum kieruje, była naszym gościem w Poranku Wnet.
Czy ja mogę zaprosić?
Zdecydowanie, proszę zapraszać.
Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy znajdą się na ziemi sieradzkiej, do Warty i do Muzeum Miasta i Rzeki Warty, które znajduje się na ulicy Błękitnej Armii, głównej ulicy miasta. Proszę bardzo wejść, odwiedzić i zapoznać się z historią tej miejscowości.
A jak nazywała się ulica Błękitnej Armii, zanim stała się ulicą Błękitnej Armii? Bo to pewnie od niedawna.
20 stycznia.